Kwadrans po 12.
W środku dnia.
Jako się rzekło, gość w studio. Witam serdecznie pana doktora, rzecznika praw lekarza, lekarza Marcina Karolewskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan doktor jest także wiceprezesem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, ale dzisiaj szczególnie w roli rzecznika praw lekarza pana zaprosiłem. I tym większy szacunek dla pana obecności tutaj, bo żeby być tutaj, urwał się pan z konferencji, wiem też, że dla medyków ważnej.
Tak jest. Mamy dzisiaj trzydniową konferencję z medycyny ratunkowej. Poruszamy tematy nie tylko dotyczące działalności szpitalnych oddziałów ratunkowych, Państwowego Ratownictwa Medycznego, ale na tej konferencji poruszamy też tematy medycyny czasu wojny, czyli bardzo aktualne tematy, o których również mówi się za mało, ale tak jak temat dzisiejszego spotkania, kiedy będzie czas, to będzie za późno na naukę, także próbujemy te tematy również poruszać wcześniej.
To tu jedno pytanie tylko, panie doktorze. Medycyna czasów wojny, czy tutaj odwołujecie się do doświadczeń lekarzy z dotychczasowych wojen, czy bazujecie na wiedzy i tym, co się dzieje obecnie w krajach dotkniętych wojnami?
Tak, jak wiemy, koledzy z Ukrainy przyjeżdżają szkolić się do Polski. Wczoraj na tej konferencji właśnie wykłady miały osoby, które mają bezpośredni kontakt z osobami, które przebywają na Ukrainie, które widzą, jak wygląda ten konflikt. Ten konflikt nie wygląda według tych relacji jak konflikty, które dotychczas znaliśmy. Ta wojna wyszła poza ramy uznawane dotychczas, czy jeżeli można powiedzieć w ogóle, że wojna może być w jakichś uznanych ramach, tak pewną świętością w czasach każdej wojny były jednostki ratownictwa medycznego, były szpitale polowe. Tutaj nie. Tutaj szpitale polowe są niszczone, tutaj są celami. Ratownictwo medyczne i medycyna wojskowa na Ukrainie wygląda zupełnie inaczej. Z relacji, które dostaliśmy, praktycznie rzecz biorąc, szpitale są porozmieszczane gdzieś w piwnicach, w przejściowych punktach. Ewakuacja pacjentów nie odbywa się tak, jak powinna, bezpiecznie i w oznakowanych wozach, które powinny być unikane od ostrzału. Tak tutaj odbywa się w nocy, w zamaskowanych pojazdach, żeby nie stały się one celem. To, co wczoraj usłyszeliśmy, było dramatyczne. My musimy w jakiś sposób być przygotowani na pewne rzeczy, bo jeżeli te rzeczy nastąpią, to naukę będzie za późno. Mamy też bardzo bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o medycynę wojskową. Wraz z nami oczywiście tą konferencję przygotowali koledzy z Wojskowej Izby Lekarskiej. Polacy organizowali i szpitale polowe w Afganistanie i w Strefie Gazy, także te doświadczenia również były przedstawiane.
Tak, może palnę teraz oczywistość, ale domyślam się, że medycyna w warunkach pokoju, a medycyna w warunkach wojny to są dwa zupełnie różne światy, tak?
A no właśnie, okazuje się, że nie tak do końca, ponieważ w warunkach wojny te codzienne problemy nie znikają. Nie znikają problemy z pacjentów schorowanych kardiologicznie, diabetologicznie, nefrologicznie, pulmonologicznie. Zakażenia są takie same i wbrew pozorom ta medycyna nie zniknie. Po prostu potrzeba więcej pewnych świadczeń, a lekarzy czy personelu medycznego więcej nie będzie. Dlatego tutaj doświadczenia, które myśmy wczoraj usłyszeli, były niezwykle, niezwykle cenne, bo właśnie wychodziły poza ramy tego, co nam się tak naprawdę wydaje.
Mhm. Może będzie moment i okazja, żeby o tym więcej porozmawiać. Już teraz chętnie bym pana doktora zaprosił na taką rozmowę. Wracamy do tego, co zaplanowaliśmy, czyli do sytuacji, oby tak było jeszcze i tak pozostało, lekarzy w warunkach pokoju, lekarzy w Polsce. No niestety ta sytuacja też nie jest taka idealna. co pokazują ostatnie wydarzenia, mocno nagłośnione. Zanim o nich i zanim o tym, jak środowisko reaguje i jakiej reakcji i czyjej by oczekiwało po ujawnieniu po tych wydarzeń, a coraz więcej się okazuje, że działo się w ogóle wobec lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek niedobrych rzeczy, często ze strony pacjentów i ich też bliskich. Chcę pana zapytać, bo funkcja rzecznika praw lekarza pojawiła się później niż funkcja rzecznika praw pacjenta. Najpierw żeśmy dostrzegli potrzeby pacjentów, a dopiero później lekarzy. Za późno?
Ja myślę, że każda z tych funkcji wynikała z pewnej potrzeby i nie została stworzona sztucznie. Relacja lekarz-pacjent to jest bardzo szczególna relacja i w tej relacji obydwie osoby powinny czuć się bezpiecznie. Zarówno pacjent powinien wiedzieć, że my działamy w najlepszym interesie pacjenta, że to, co chcemy zrobić, to działamy dla pacjenta. Natomiast my również musimy czuć zaufanie od strony pacjenta. Musimy wiedzieć, że za chwilkę nie będzie nam coś za to, co robimy, groziło, że nie będą wobec nas kierowane groźby, ataki, że będzie się nas straszyć. Obydwie te funkcje niestety wyrosły z pewnej potrzeby. Był taki czas, że to w tej relacji lekarz-pacjent, to pacjent czuł się w pozycji, można powiedzieć, poszkodowanej, czy wymagał tej reprezentacji i ta funkcja rzecznika praw pacjenta była rzeczywiście potrzebna. Wiemy, że służba zdrowia nie zawsze była idealna i dzisiaj również cały system ochrony zdrowia nie jest taki, jakbyśmy chcieli. Ale za te błędy systemowe nie zawsze odpowiadają pracownicy ochrony zdrowia. My również, tak samo jak pacjenci, działamy w tym systemie i musimy te różne niedomogi systemu brać na swoje barki. Niestety ta relacja lekarz-pacjent od wielu lat już uległa pewnej zmianie, czy można powiedzieć ewolucji. Od takiego poczucia, że to pacjent jest w gorszej sytuacji, do tej obrony praw pacjentów, doszło do tego, że wręcz nastąpiło takie publiczne przyzwolenie na pewnego rodzaju ataki, hejty czy agresje w ochronie zdrowia. To publiczne przyzwolenie, które widzieliśmy często jako przykłady z góry, prawda, prokuratury powoływały specjalne grupy osób zajmujące się na przykład błędami medycznymi. Było też przyzwolenie takie, można powiedzieć, od polityków czasami na pewnego rodzaju wzbudzanie agresji w ochronie zdrowia i przerzucanie tych wszystkich błędów w ochronie zdrowia właśnie na lekarzy. Ten element agresji był taki, można powiedzieć, naturalny. Ale niestety to ewoluowało i w tej chwili doszło do tego, że to właśnie lekarze, pielęgniarki, pracownicy ochrony zdrowia, można powiedzieć, każdego szczebla, czują się w jakiś sposób zagrożeni. Oczywiście to, o czym my tutaj mówimy, to nie jest kwestia tego, że każdy pacjent, który wchodzi w tej chwili do każdego gabinetu, to ta relacja będzie od razu w jakiś sposób agresywna. A myślę, że wygląda to trochę w ten sposób, że przynajmniej każdego dnia każdy lekarz spotyka się z jakimś objawem hejtu czy agresji słownej, wymuszania. I to powoduje, że każdy dzień tak samo wygląda. Przynajmniej jeden pacjent, przynajmniej jedna rodzina, a to częściej są właśnie rodziny pacjentów, a nie pacjenci.
Powiedział pan, że spotyka to każdego lekarza. Każdy lekarz spotyka się z jakąś formą hejtu, tak?
Prowadziliśmy w 2023 takie badanie, ono się nazywało Diagnoza Szpitalna 2023 i w tym badaniu bodajże 96% osób odpowiedziało, że miało do czynienia z jakąś formą agresji w ochronie zdrowia. 96% to jest bardzo dużo. Oczywiście było pewnego rodzaju zróżnicowanie, bo w szpitalach klinicznych akurat tej agresji było trochę mniej. Być może wynikało to z jakiejś formy strachu czy szacunku, trudno powiedzieć. Natomiast w szpitalach powiatowych, miejskich, tam dochodziło prawie do 100%.
Mm-hmm. Istnieje też funkcja rzecznika praw młodego lekarza. Akurat w tym momencie jest nim pan dr Mateusz Szulca. I tu znowu pytanie. Dlaczego? Dlaczego młody lekarz też ma swojego rzecznika? Młody lekarz funkcjonuje inaczej niż lekarz doświadczony?
To trochę wynikało z pewnej specyfiki działalności młodych lekarzy. Oczywiście Rzecznik Praw Lekarza nie zajmuje się tylko agresją i hejtem pacjentów wobec lekarzy, ale naszym zadaniem jest też bronić lekarzy w różnych sytuacjach trudnych. Są też oczywiście zjawiska niekorzystne w samej ochronie zdrowia, takie jak mobbing czy innego rodzaju prześladowanie. Tutaj akurat jest sytuacja odwrotna. Więcej tego typu zachowań mieliśmy do czynienia właśnie w tych ośrodkach klinicznych, mniej było w ośrodkach nieklinicznych. I ci młodzi lekarze również potrzebowali jakiejś formy wsparcia. Wiemy też, że cały czas niedofinansowana ochrona zdrowia czasami wymusza pewne działania, które są nie do końca zgodne z obowiązującymi przepisami. Przy braku lekarzy, młodzi lekarze też byli zmuszani przez przełożonych na przykład do dyżurowania w miejscach, których nie chcieli dyżurować. I takimi sprawami zajmował się właśnie Rzecznik Praw Młodego Lekarza.
A jak pan jako Rzecznik Praw Lekarza i jako lekarz przeżył ten wczorajszy dzień żałoby środowiska medycznego?
Myślę, że to dla nas wszystkich, to co się zdarzyło w Krakowie, to był pewnego rodzaju wstrząs. Wczorajszy dzień, kiedy myśmy wszyscy zatrzymali się na chwilę o tej godzinie 12:00, ci, którzy byli w pracy w tym czasie, wyszli przed szpitale solidarnie. Podczas konferencji zatrzymaliśmy konferencję, wyświetliliśmy symboliczny znicz, zatrzymaliśmy się też wszyscy. To był taki moment pewnego rodzaju refleksji, dlaczego do tego doszło i dlaczego do takich sytuacji dopuściliśmy. Bo to nie jest tak, że my o tych sytuacjach nie mówiliśmy wcześniej.
Mówiliście.
Tak.
Ale nie było was słychać.
Myślę, że wynika to trochę z tego, że Polak zawsze jest mądry po szkodzie. Kiedy ostrzegamy, że nie należy za szybko jeździć na autostradach, to nikt tego nie słucha. Musi dojść do katastrofy, żeby ludzie zaczęli zastanawiać się, dlaczego do tego doszło. I tak samo doszło do wielkiej katastrofy, do wielkiego nieszczęścia, która miała swoje źródło przede wszystkim w tym, że nie reagowaliśmy na mniejsze ataki agresji, hejtu, czy nawoływania do hejtu w internecie, czy do tych zachowań właśnie mniejszych, agresywnych w ochronie zdrowia. Od tych kilku lat, kiedy pełnię funkcję Rzecznika Praw Lekarza, miałem okazję wiele razy wysyłać zawiadomienia do prokuratury, że doszło do naruszenia jakichś praw lekarza, że doszło do agresji, do zagrożenia, jakiegoś poczucia zagrożenia przez lekarza, że ktoś na przykład w internecie nawoływał do jakiejś akcji przeciwko lekarzowi. Praktycznie wszystkie te sprawy były umarzane. Mhm. I to jest konsekwencja, niereagowanie.
Dzisiaj na stronie TVN24 znajdujemy historię lekarza, który wtedy był lekarzem w Płońsku na Mazowszu, obecnie jest lekarzem w Sopocie, nazywa się Bartosz Fiałek. I on też właściwie dopiero po zabójstwie lekarza z Krakowa, a wcześniej ratownika medycznego w Siedlcach, pod wpływem tych dwóch wydarzeń przypomniał swój przypadek, czyli to, jak on otrzymywał groźby właśnie w Płońsku pracując, gdzie wręcz dostawał takiej treści komunikaty: Bartoszu Fiałek, zamorduję cię, sku, i tu wulgaryzm, wiem, gdzie pracujesz i obserwuję twoją drogę do pracy. Obserwujemy coś takiego, że te dwa ostatnie skrajne zabójstwa pracowników służby zdrowia ośmieliły lekarzy i w ogóle pracowników do ujawniania takich wydarzeń z przeszłości. Tu w tym przypadku ta sprawa trafiła do wymiaru sprawiedliwości, ale prokuratura ją umorzyła z powodu nieznalezienia, nieustalenia sprawcy. Więc ja rozumiem, że takie dwa i kilka właściwie skrajnych wydarzeń z ofiarami w służbie zdrowia powodują, że nie wiem, tak jakbyśmy odkryli kołdrę i pokazali, co pod nią jest, co pod nią było już od dawna.
No tak. Oczywiście. Myślę, że te sytuacje nie różnią się w ogóle, czy ta sytuacja, o której tutaj pan mówi z panem doktorem Fiałkiem, który jest znanym medialnie również udzielającym się lekarzem, jest identyczna jak wiele sytuacji, w których miałem okazję interweniować. To są sytuacje skrajne, w których na przykład lekarki ze szpitala pediatrycznego były zastraszane, jeżeli nie wyleczysz mojego dziecka, to ja wiem, gdzie one chodzą, gdzie twoje dzieci chodzą do przedszkola.
Mieliśmy... I to rodzice, rozumiem, grozili, tak?
Tak. Tak. Mhm. Mamy do czynienia z na przykład nawoływaniem do publicznym nawoływaniem do ataków na lekarki tylko za to, że dziecko zmarło z powodu choroby nowotworowej. Mamy kilka przykładów, gdzie zgłaszali się do mnie onkolodzy dorosłych za to, że byli nękani przez rodziny pacjentów, którzy zmarli z powodu choroby nowotworowej, za nieuratowanie ich. Dochodzimy do takiej sytuacji, że praktycznie obwiniamy, czy niektóre osoby obwiniają lekarzy za to, że osoby zmarły. My jesteśmy śmiertelni, każdy z nas umrze. Osoby chore nowotworowo bardzo często umierają na różne powikłania choroby nowotworowej. Nie na samą chorobę nowotworową, ale na zapalenia płuc, niewydolności serca, wyniszczenie i tak dalej. Za to jesteśmy obwiniani, że nie potrafiliśmy wyleczyć pacjenta. Medycyna ma swoje ograniczenia i to już kilka razy miałem okazję mówić w tym studiu. My nie jesteśmy bogami. Wbrew temu, jakie filmy były kręcone, lekarze mają swoje ograniczenia, medycyna ma swoje ograniczenia. Potrafimy pomóc w określonej ilości przypadków, ale pewnej granicy nie przekroczymy.
Nasi słuchacze wiedzą, że mogą w tej godzinie między 12 a 13 do nas dzwonić. Mamy pierwszy telefon 618-654-654. Oddaję głos słuchaczowi.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, temat taka szeroki i rzeczywiście trudny. Ja powiem najpierw o osobistych doświadczeniach, które ogólnie przez całe życie były raczej bardzo dobre. Także w sytuacjach jakichś zabiegowych, czy już po wypadkowych, bo takie miałem, czułem się doskonale zaopiekowany przez personel i ten średni, i przez lekarzy i zadbany naprawdę w każdej sytuacji. Także to jest tyle, jeśli chodzi o moje osobiste doświadczenie i zdanie. Również lekarza rodzinnego mam bardzo dobrego. Nie mogę samego słowa powiedzieć, ale to nie audycja o moich doświadczeniach, tylko o doświadczeniach społeczeństwa i myślę, że ludzie patrzą po prostu, i to jest niedobre, bo patrzą całościowo. Tak? Tak jak na partie polityczne, nie patrzą na poszczególne nazwiska, tylko całościowo, i to jest bardzo niedobre.
Na system pewno patrzą, to pan ma na
myśli. Też, i dlatego potem się bierze agresja do całości, jakiś bogu ducha winny, ortopeda ginie po prostu, bo ktoś nie powstrzymał tam nerwów na wodzy, a teraz pytanie, skąd te nerwy? No ja myślę, że bo kilka dni temu była audycja o straży pożarnej i po straży pożarnej lekarze całe moje życie, odkąd ja pamiętam, pokolenie moich rodziców, moich dziadków byli ex aequo grupą bezgranicznego zaufania. Zawsze tak było. Był lekarz lepszy, gorszy, okej. Nie ma problemu, to jest wszędzie, ale to zaufanie było po prostu totalne, absolutne jak do strażaka. I one, dożyliśmy takich czasów, że w okolicach roku 2020-2021 to zaufanie się skończyło, no bo skoro nagle cały kraj jest wywrócony do góry nogami, ciężko chorzy ludzie, którzy potrzebują nieustannej hospitalizacji, żeby mieć szansę na wyleczenie albo na dalsze życie, są masowo wywalani ze szpitali, wręcz na zbity pysk, tylko dlatego, że ktoś trzy razy zakasłał i jest potrzebne dla niego miejsce. To naprawdę najbardziej cierpliwy i wyrozumiały człowiek, patrząc na to wszystko i na ludzi, którzy biorą w tym udział, przykładają do tego rękę, stracą zaufanie. I to jest już bardzo trudne do odzyskania. No to jest jak mamy przyjaciela, mamy żonę, męża, stracimy zaufanie, to można bardzo szybko, ale odzyskać to jest orka na ugorze. To jest bardzo ciężka sprawa, nie? Tak samo, no naprawdę próbuję racjonalnie, argumentami to mówić, bez emocji. Ja mam bardzo dużo przyjętych tych planowych od dziecka czy potem nastolatka szczepień, które mam je przyjęte, a zaaplikowane, tak? Te, które według rozdzielnika szły. No po czym w tych czasach, o których mówię, pojawia się bardzo niepewny, niezbadany, jakiś totalnie szemrany preparat, do którego jesteśmy bardziej 100 razy naciskani niż do tych szczepień, które ja miałem jako dziecko czy jako nastolatek, tak? Gdzieś tam jakieś grupy społeczne, żołnierze, pielęgniarki, lekarze. No i ktoś w tym bierze udział. I my jako społeczeństwo tracimy zaufanie do wszystkich, którzy biorą w tym udział, tak? I myślę, że stąd się biorą takie reakcje, z jakimi mamy do czynienia, bo znikąd one się nie biorą.
Dziękuję panu. Właśnie miałem takie pytanie zaplanowane, panie doktorze. Właśnie jak pandemia wpłynęła na wasze funkcjonowanie, na wasz obraz w społeczeństwie, ale też po waszej stronie jak to wyglądało?
Ja nie pamiętam takiej sytuacji, żebyśmy masowo kogoś wypychali ze szpitali. Pamiętam dobrze czas pandemii. To był bardzo trudny czas. To był czas, kiedy miałem najdłuższe dyżury w swoim życiu. Pamiętam, kiedy zostałem z personelem pielęgniarskim zamknięty na oddziale na 10 dni. Dyżurowaliśmy dzień i noc. Pamiętam dokładnie ten czas, kiedy otwieraliśmy oddziały covidowe w miejsce oddziału rehabilitacji, gdzie dotychczas pracując na oddziale internistycznym 40-łóżkowym, musieliśmy pracować razem na oddziale 80-łóżkowym, bo otworzyliśmy 40-łóżkową internę i 40-łóżkową oddział covidowy. Pamiętam ten czas, gdzie z 6-osobowego personelu lekarskiego oddziału zostałem sam, bo jedyny nie miałem covidu, moi 5 kolegów miało covid i zostałem na kilka dni jedynym lekarzem dzień i noc dyżurującym w tym szpitalu na obu oddziałach. W momencie, kiedy był otwierany szpital polowy tutaj na Targach Poznańskich, to byłem jednym z pierwszych, który sam przyszedł i wraz z kolegami ze szpitala Dziekanka tworzyliśmy jeden z oddziałów covidowych. To był bardzo trudny czas. Pacjentów mieliśmy bardzo dużo. Pamiętam ten czas trochę jak wojnę. Pamiętam ten moment, kiedy otwieraliśmy ten oddział covidowy i w godzinie otwarcia naszego oddziału pod oddziałem stało 20 karetek i ratownicy krzyczeli do nas: szybciej przyjmujcie, bo pacjenci nam się duszą, tlen nam się kończy. Więc moje doświadczenia z czasu covidowego są jakieś inne od doświadczeń tego naszego słuchacza. I nie wiem, czy czas COVID-u to jest akurat czas, który mógł zaważyć na tym, żeby dochodziło do takich jakichś zdarzeń jak w Krakowie, żeby to tłumaczyło.
Mhm. Mamy dwa kolejne telefony. Najpierw pan Jerzy, jeżeli dobrze widzę.
Dzień dobry. Na początek chciałem odnieść się do tego, co teraz tłumaczył pan doktor. Być może on osobiście nie widział takich sytuacji, ale w tamtych czasach, pamiętam w roku 20, kiedy nastąpił początek, wybuch pandemii, było dużo doniesień medialnych o tym, że się likwiduje oddziały, żeby zrobić miejsce dla chorych na COVID. Nie chcę o tym rozmawiać. Chcę poruszyć dwa troszeczkę inne tematy. Absolutnie to, co się wydarzyło, jest niedopuszczalne. Wybuchy agresji, hejtu, o tym wszystkim, o czym rozmawiamy, jest niedopuszczalne, ale chcę dojść do genezy, dlaczego tak jest. Być może z mojego punktu widzenia społeczeństwo jest coraz głupsze, za przeproszeniem, bo zaczyna wierzyć we wszystkie bzdury, które są pisane w internetach. Tak zwany wujek Google leczy i daje recepty na wszystkie choroby. A potem my wymagamy, w znaczeniu społeczeństwo wymaga od lekarzy zrobienia tego, co gdzieś tam ktoś przeczytał, a lekarz robi coś innego i nie zawsze to wszystko przynosi odpowiednie efekty. Drugą rzeczą jest to, że społeczeństwo nam się starzeje. Ludzie, coraz dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów muszą stać, czy oczekiwać. I to budzi na pewno wiele frustracji, wiele nerwów. Sam osobiście chodzę już, jestem w tym wieku, że zaczynam chodzić po różnego rodzaju specjalistach i niestety widzę lekarzy zmęczonych, którzy od rana do wieczora w kilku szpitalach być może, a być może na kilku etatach pracując, popełniają pomyłki. Na swoim przykładzie niewielka pomyłka, ale krótki rys rzucę. Kłopot ortopedyczny z kończyną lewą, z kończyną prawą. Wyniki dostarczone do lekarza specjalisty pokazujące obraz lewej nogi i prawej i lekarz z przemęczenia wpisuje wyniki do swojego komputera, wyniki obraz lewej kończyny. Po zwróceniu uwagi mówi faktycznie, wie pan, jestem taki zmęczony, że już nawet nie doczytałem tego, że wpisuję źle, nie to co trzeba. Są lekarze przemęczeni, musimy też wziąć to pod uwagę. To nie tłumaczy oczywiście złych wszystkich rzeczy, które później na lekarzy są wylewane, a już drastyczne przypadki to absolutnie. Jestem przeciwny, absolutnie nikogo nie chcę tłumaczyć. Ale mechanizm pewnie też po części taki jest. Życzę lekarzom dużo cierpliwości, dużo wytrwałości, robicie dobrą robotę, oby tak dalej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję.
I z marszu drugi telefon. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Popieram jak najbardziej moich przedmówców, poprzedników. Lekarze to zawsze była grupa zaufania, potężnego zaufania społecznego. I dołączyłbym do tej genezy, o której była mowa przed chwilą, jeden czynnik. No niestety tragedia wielka, wina pseudopacjenta, bo tak go można by było nazwać, ale ja chciałbym do tej genezy dorzucić jeszcze samo podejście i postawę lekarzy, którzy często, gęsto no, potrafią nas doprowadzić do tak zwanej białej gorączki. Jedna główna zasada, nie ma już judymów, a przykład, który potwierdza podejście i postawę lekarzy. Idę z dzieckiem do ortopedy, bo ma jakiś problem, żeby sprawdzić, czy palec jest złamany, czy nie. Bardzo pobieżne badanie. Po 5 minutach stwierdza, no oczywiście skierowanie na rentgen i tak dalej. Ale jestem z dzieckiem w okresie rozwojowym i proszę o zbadanie również kręgosłupa. I słyszę, że a to już jest następna wizyta. Czyli następne 300 albo 400 zł. Pytanie jest takie, bo się rodzi automatycznie w głowie. Czy jakby miał problem z 5 palcami, to by było 5 wizyt? Kolejny przykład postawy lekarzy. Kwestia onkologiczna. Osoba po operacji, wycięcie guza rakowego. Po kilku miesiącach jakieś podejrzenia gdzieś indziej w organizmie. I lekarz zaczyna od tego. No ale co pan chce? No wycięli pana raka, ale ma pan go wszędzie. No ludzie, czy tych lekarzy nie uczą empatii, nie uczą im podejścia do pacjenta? I kilka takich wizyt, kilka takich różnych wniosków i sami widzimy, gdzie narasta ta nienawiść i ta agresja. To jest moja uwaga. Dziękuję, życzę wszystkim, pozdrawiam lekarzy. Niech leczą nas wszystkich, dobrze nas leczą.
Dziękujemy panu. Myślę, że tutaj pan doktor skomentuje.
No tak, bardzo dziękuję za te telefony, bo one pokazały kilka problemów, na które postaram się w kolejności odpowiedzieć. Po pierwsze, to co jeden ze słuchaczy tutaj na początku powiedział, że na samym początku COVID-u były zamykane oddziały, żeby mieć miejsce dla pacjentów covidowych. Jak sami państwo widzicie, to nie były zamykane oddziały, tylko przekształcane oddziały. Taka była potrzeba i taka była odgórna decyzja. Nie na dole, nie decyzja lekarzy, bo my byśmy postawieni przed faktem dokonanym, tak? Jutro otwieracie oddział covidowy. Bardzo często w różnych przypadkach za te problemy systemowe właśnie obwinia się pracowników ochrony zdrowia, a my w tych warunkach pracujemy dla naszych pacjentów i staramy się pracować tak, jak możemy. Czy nie ma już judymów? Myślę, że są, myślę, że znajdziemy przykłady takich judymów. Myślę, że przykłady, które tutaj były dawane, w jakiś sposób pokazują, że nie wszędzie są ci judymowie. Jest służba zdrowia prywatna, jest służba zdrowia państwowa. Przyjmujemy bardzo różnych pacjentów. Przyjmujemy pacjentów takich, którzy są pokrzywdzeni przez życie, pokrzywdzeni przez los. Ja jestem lekarzem internistą, pracuję na oddziale internistycznym, również lekarzem geriatrą. Mamy do czynienia z pacjentami starszymi, często porzucanymi przez rodzinami. Zajmujemy się nimi, staramy się znaleźć dla nich miejsce również stałego pobytu. I takich przykładów, gdzie to my przejmujemy opiekę nad pacjentami, też jest bardzo dużo. Ale kolejną takim tematem, który tutaj został trochę poruszony, to, że w ochronie zdrowia w ogóle są duże emocje, tak? Jeżeli przychodzimy do lekarza, to my już mamy potężne emocje, bo boimy się tego, co powie. Boimy się diagnozy, boimy się tego, co usłyszymy.
A jednocześnie, jak zauważył słuchacz, dużo czytamy w internecie i przyjmujemy, nasiąkamy tą wiedzą, idziemy z nią też.
A no właśnie, i są emocje i mamy do czynienia z takim kultem młodości, kultem życia, kultem niezniszczalności. Oglądamy, prawda, seriale medyczne, oglądamy różnego rodzaju filmy, gdzie większość tych przypadków kończy się dobrze. Lekarze wykrywają trudne metody, trudne diagnozy, trudne choroby. Wszystko się da wyleczyć, a tymczasem życie tak nie wygląda. Niestety nie wszystko potrafimy wyleczyć, tak jak już mówiłem wcześniej. Niestety są choroby nowotworowe. Bardzo często przychodzi nam na oddziałach internistycznych mówić niepomyślne diagnozy, tak? Jest takie lekarskie przysłowie, że ludzie leczą się na onkologiach, umierają na internach potem. Ponieważ jak dochodzi do kresu, to w tym momencie już nie ma leczenia onkologicznego, tylko jest już walka z tym ostatnim fazą choroby, z bólem, z wyniszczeniem, z niedżywieniem. I to my musimy często przekazywać pacjentom te niepomyślne rokowania, że już dalszego leczenia onkologicznego nie będzie. Często pacjenci też nie do końca słuchają to, co my mówimy. Czyli na przykład, jeżeli jest jakaś informacja, że średni czas przeżycia wynosi 2 lata, to nie zawsze jest 2 lata w zdrowiu od momentu operacji, tak? To często są 2 lata walki, to często są 2 lata chemioterapii, to często są 2 lata nawrotowych pobytów w szpitalu. I tak to niestety wygląda. Ale znowu jakby szukamy pewnych przyczyn i próbujemy to racjonalizować. Tymczasem my powinniśmy powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli doszło do jakichś nieprawidłowości w ochronie zdrowia, nieprawidłowych zachowań lekarzy, to są od tego służby, którym można to zgłosić. Jest bardzo dużo różnych służb, którym można to zgłosić. Od prokuratury, przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, przez rzecznika praw pacjenta. Jest naprawdę wiele instytucji, które się zajmą, które bardzo chętnie nas prześwietlą. Nie ma miejsca dla agresji, nie ma akceptacji dla takich zachowań. Ani z jednej, ani z drugiej strony nie powinniśmy tego akceptować. Niestety wygląda też tak, że bardzo często ta agresja eskaluje, czyli jeżeli przyjdzie do lekarza pacjent, który w jakiś sposób będzie próbował coś na nim wymóc, będzie agresywny, to za chwilę ten lekarz, przyjmując następnego pacjenta, on się nie zresetuje całkowicie. On będzie zdenerwowany, on będzie pod wpływem emocji i bardzo często te emocje wychodzą na tym następnym pacjencie. Potem to eskaluje, tak? Ta agresja, ta przemoc eskaluje. Z tym sobie czasami bardzo ciężko poradzić, a na pewno bardzo ciężko sobie poradzić młodym lekarzom, którzy nie potrafią jeszcze czasami być tak bardzo hermetyczni na pewnego rodzaju agresję i emocje. Oni to bardzo mocno przeżywają i ja nieraz widziałem, jak młoda lekarka płakała po kontakcie z pacjentem, po rozmowie z rodziną pacjenta, po telefonie. I to jest codzienność.
Mm-hmm. Mamy jeszcze dwa telefony, które odebrałem i na nich poprzestaniemy, jeżeli chodzi o udział słuchaczy. Najpierw pan Jakub i potem pani Ania.
Serdecznie. Wie pan co, panie redaktorze, myślę, że jest kilka przyczyn skończyć wierzyca agresem wydawcy. Kilka padło takich rzeczy, że tak to ujmę, że tutaj kwestie jakby niezadowolenia pacjentów, ale nie zapominajmy już o podstawowej kwestii. Tutaj ta generacja tej nienawiści do lekarzy się wzięła przede wszystkim w Polsce, ale też na świecie ze względów politycznych. Jakby nie oszukujmy się, że pewnym grupom aspektów politycznych należało do szczucia na lekarzy. To się działo i w pandemii, pewne partie. No i oszukujmy się, że nie może też zapominać, że sprawa tutaj śmierci lekarza w Krakowie jest nie tak dawno jak sprawą agresji pana Brauna w Oleśnicy. Można to dyskutować oczywiście nawet w kwestii argumentacji moralnej pana Brauna, ale zastosowanie i atakowanie personelu medycznego przez polityków jest rzeczą nieakceptowalną. Dodatkowo również inne mamy wzroty z Wielkiej Wody, gdzie obecny sekretarz zdrowia USA szczuje na lekarzy, stwierdzi, że szczepienia są zagrażające zdrowiu, powodują autyzm. Więc niestety to, co ktoś inny tutaj słuchacz powiedział, idiotokracja nam rośnie. Mm-hmm. A druga kwestia jest taka, że nie tutaj taka powiedzmy lektura internetu wczoraj gdzieś tam powiedzmy w godzinach południowych zobaczyłem, można na internecie to zobaczyć sobie, chyba na Onecie było porównanie reakcji, było chyba artykuł dotyczący pensji lekarzy i wielkie obrużenie i zdziwienie, że lekarz zarabia 10 tysięcy złotych netto miesięcznie. Ja tak powiedziałem sobie tam rozmowę z rodziną, że to jest zresztą bardzo skandalicznie być niska pensja jak na sytuację na to, że lekarz musi po pierwsze zdobywać 6 lat medycyny, potem rok stażu, potem 6 lat rezydentury, gdzieś po drodze jeszcze ewentualnie doktorat, więc na te kilkanaście lat studiów i samokształcenia, do tego jeszcze odpowiedzialność za 5 tysięcy złotych netto. Na przykład porównywalny artykuł, gdzie Fedor zarabia 20 tysięcy złotych netto miesięcznie, to uważam, że tutaj jest pewna, że tak to ujmę, postkomunistyczna, postrewolucyjna, po prostu nienawiść klasowa, że tak to ujmę. I na tym bym pozostał.
Dziękuję panu bardzo. Mogę tylko powiedzieć, jeżeli tak nie zdradzę tutaj niczego, że pan doktor właściwie kiwał głową pytakująco podczas wypowiedzi pana Jakuba.
No tak.
Nic dodać, nic ująć. I panie doktorze, to jeszcze niech pan zostawi słuchawki, bo jeszcze ostatnia słuchaczka, tym razem pani Ania. I proszę panią o krótką wypowiedź, pani Aniu.
Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć tylko tyle, że to, co tutaj pan doktor mówił a propos, panowie wcześniej o pandemii mówili, no to właśnie to samo chciałam powiedzieć, że to jednak nie wina lekarzy, tylko to były wszystko decyzje odgórne. I wiadomo, że te szpitale musiały się dostosować. Druga rzecz, to, że jest, jak jest, ta agresja, to wszystko, to mam wrażenie też, że to jest wina prawa sądów, że te osoby, które, bo tutaj nieraz byli ratownicy medyczni, którzy też opowiadali o różnych sytuacjach i okazuje się, że taki pacjent jest, wszystko jest zgłoszone, a sąd potem uniewinnia, że to, że się na przykład rzuci na ratownika medycznego z rękoma czy tam z czymś, a jedyna jakaś agresja, jakiś atak, a to potem z tego nie ma żadnego efektu, no bo on jest uniewinniany. I gdyby tu było od razu konkretne wyroki i ludzie by wiedzieli, że coś takiego jest, to no wiadomo, że są osoby, które są czy tam pijane, czy są pod wpływem narkotyków, no ale mimo wszystko powinno to być od razu, no powinny być surowe wyroki, myślę, za takie coś i to też by jakoś wpłynęło na zachowanie no pacjentów i rodzin pacjentów. Mhm. A trzecia rzecz, to co tutaj pan mówił o tym, że no wiadomo, że nowotworów jest jak jest i nie zawsze da się coś zrobić, ale są sytuacje, nie wiem jak teraz, ja miałam osobiście taką sytuację, poszliśmy na garbary z moją mamą do onkologa, który stwierdził, dokładnie to było 20 września, że jest wszystko dobrze, nie trzeba żadnych badań robić, bo tam CRP wiadomo wysokie, ale to nie żaden guz, żaden nowotwór. Po prostu nie chciał wystawić mi skierowania na tomograf i poszłam prywatnie na ten tomograf, gdzie 5 października okazało się, że wszystko jest zaatakowane, duży guz trzustki z naciekami. I tak jak tutaj pan mówi, że powinniśmy to wszystko zgłaszać, ja po prostu, no wtedy wiadomo, jak mama zmarła w tym momencie, no to człowiek o tym nie myśli. A potem z perspektywy czasu to właśnie uważam, że takie rzeczy faktycznie powinno się zgłaszać do izby lekarskiej, czy gdzie to tam trzeba zgłaszać i żeby takich lekarzy, no żeby to było też, żebyście państwo też wiedzieli, że są takie sytuacje, gdzie sprawa jest ewidentna, a oni po prostu też nie chcą, no po prostu robią jakieś tam uniki i trzeba prywatnie chodzić na różne badania.
Dziękuję pani Aniu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. No, ja myślę, że nie przyszliśmy tutaj po to, żeby jakkolwiek lukrować coś. Sytuacje w każdym zawodzie będą bardzo różne, tylko tak jak mówiłem wcześniej, od wyjaśniania pewnych nieprawidłowości są odpowiednie służby i to nie tłumaczy agresji. To, co powiedział poprzedni słuchacz, że przykład idzie z góry, że jest właśnie ta polityczna zgoda na pewnego rodzaju agresję w ochronie zdrowia, no to tak, to już mówiłem tutaj
od początku.
Może
nawet podżeganie.
Dokładnie tak. Bardzo łatwo powiedzieć, że sytuacja zła w ochronie zdrowia jest przez tych lekarzy, tak, bo oni zarabiają, przez personel medyczny, bo zarabia, ale my cały czas zapominamy o jednym, że ustawa o zarobkach w ochronie zdrowia ona określa zarobki w ochronie zdrowia w stosunku do średniej pensji krajowej. Jeżeli w ochronie zdrowia te zarobki są określone 0,6 do bodajże 1,1 średniej krajowej, to one nie wykraczają poza pewnego rodzaju przyjęte średnie. Natomiast bardzo lubimy porównywać swoje netto do czyjegoś brutto, zwłaszcza, że tu są dyżury, tu jest czasami praca, czasami na dwa etaty i to trochę inaczej wychodzi to porównanie. Ale to znowu nie jest przyczyna i to znowu nie jest powód do tego, żeby w ochronie zdrowia była ta agresja. My powinniśmy pamiętać, że przychodząc do lekarza, musimy czuć, że dać mu tą pewnego rodzaju kredyt zaufania, że on będzie działał w naszym najlepszym interesie. Tych przykładów będzie na pewno dużo, dużo więcej. Jeżeli byśmy poświęcili dużo czasu na analizę, to my mamy swoje również sukcesy, my mamy rzeczy, z których się cieszymy, my rozmawiamy o pacjentach, których nam się udało wyleczyć, mamy swoje porażki małe również, mniejsze czy większe, bo w ochronie zdrowia one zawsze będą trudne. Natomiast to nie zawsze wynika z błędu medycznego czy z niedobrego postępowania lekarzy. Niekorzystne rokowanie w wielu chorobach po prostu jest naturalne i my na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Bardzo często chcielibyśmy zrobić więcej diagnostyki, też nie mamy takiej możliwości, też są pewnego rodzaju ograniczenia systemowe i dostępowe.
Panie doktorze, dosłownie 15 sekund. 10 maja w Warszawie Marsz Milczenia Medyków. Wielu Wielkopolan, poznaniaków, lekarzy wybiera się na ten marsz? Krótko.
W tej chwili trudno mi powiedzieć. Organizujemy przejazd. Myślę, że jutro będziemy wiedzieć, ile osób pojedzie. Ja będę.
I nie będzie to kosztem, rozumiem, pacjentów?
Nie.
Okej. Proszę Państwa, dziękujemy za rozmowę. To była nasza dzisiejsza audycja, której gościem był Marcin Karolewski, rzecznik praw lekarza i wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Bardzo panu dziękuję za wizytę.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia.